Nasi goście w studiu. Witam serdecznie. Aleksandra Karnicka, radna klubu Łączy nas Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bogusław Dąbkowski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
I Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Jaka jest Państwa opinia w sprawie zakupu przez miasto Słupsk gruntów po odbudowę hali? Chodzi o 18 hektarów, 21 milionów złotych. Czy to jest dobry ruch, czy to jest dobre posunięcie, czy powinniśmy to jak najszybciej zrobić, bo z tego co widzimy to projekt uchwały zakłada, że już na koniec kwietnia na sesji radni mieliby podjąć decyzję, która upoważniłaby prezydenta Słupska do zawarcia takiej umowy z prywatnym właścicielem tego terenu. Aleksandra Karnicka, proszę bardzo.
Myślę, że jak najszybciej to na pewno nie, ale wiem, że prowadzone są badania, chociaż ja w tej komisji doraźnej do spraw budowy hali nie jestem, natomiast wiem, że prowadzone są tam badania, które zostaną przedstawione radnym w kwestii budowania tam w ogóle budynków. No wiemy, że obecnie tam stoją trzy fale. Wiemy też, że jest planowana tam budowa jakiegoś dużego centrum handlowego, szczegółów jakby jeszcze nie znamy. Także myślę, że jest to teren, który jest realnie do zabudowy. Natomiast czy są tam jakieś trudniejsze momenty, no to myślę, że wykażą te badania, które zostaną przeprowadzone i przedstawione radnym i wtedy będziemy się zastanawiać nad zakupem i w ogóle procesem budowy tej hali, chociaż myślę, że no miasto powinno się rozwijać i jest chęć, że tak powiem, w mieszkańcach do tego, żeby taka hala powstała, żeby zapraszać różnych artystów i żeby tak jakby rozrywkowo tutaj i też sportowo oczywiście te materie rozwinąć.
Żeby nie było wątpliwości, zapraszałem przewodniczącego Pawła Szewczyka, to jest szef tej komisji do spraw budowy hali, przy okazji przewodniczący Rady Miasta. Paweł Szewczyk ma komisję, zdaje się, powiedział, że nie może. Bogusław Dąbkowski,
komisja trwa,
wiem.
Myślę, że nawet Paweł do końca przekonany też jeszcze nie jest.
No jak to nie? Mówił, że trzeba budować.
Ja wydaje się być przekonany.
Przepraszam,
ja odniosłem wrażenie, że jest bardzo przekonany.
Innego, nie, co innego, jak on publicznie się wypowiada, a co innego, jak rozmawia z kolegą, z którym się znamy. No,
ale to jest niemożliwe, że przewodniczący ma inne zdanie oficjalnie i nieoficjalnie.
Nie, no ale dobrze.
No to zostawmy to. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie?
To znaczy, że kupujemy trochę kota w worku. Myślę, że nawet prezydentki się zorientowały, że nie mają pełnej wiedzy, ponieważ tak w pośpiechu w miniony piątek i w sobotę rano jeszcze kończyny zrobiono kilkanaście tam otworów.
Ale to są jakieś nowe badania? Bo badania, to, co ja
cóż
dostałem...
To za badania, jak się
panie,
robi otwór...
panie Bogusławie, bo ja dostałem badania, z których wynika, że zrobiono 12 otworów o głębokości do 6 metrów.
Do 7,
i ja się tam dzisiaj... Do 6. No, do 6 to wynika z dokumentacji. Ja się tam dzisiaj przejechałem i moim zdaniem w tym miejscu, gdzie wiercono, to teraz powstają magazyny energii dla wodociągów.
Nie, słuchajcie, jest sytuacja jaka. Jak ten właściciel kupował ten teren, to kupował pod warunkiem tanio, pod warunkiem, że zrobi tam rekultywację. No i nawiózł w ramach rekultywacji wszystkiego, co się dało, no badziewia, przepraszam, bardzo i piasków pylastych, i humusu, i gruzu, i czegokolwiek. Ponoć około 3 do 5 nawet metrów, bo tam był nierówny teren. No i to tam wyrównał i na razie to wyglądało całkiem dobrze. Z tym, że to jest niezagęszczone, tak zwane niekontrolowane nasypy. Na tym moim zdaniem, jako inżynier mówię, budować się nie da. Wydaje mi się, że trzeba by to wszystko wywieźć z powrotem dokądkolwiek, a to kosztuje, więc do tych 21 milionów jeszcze trzeba by dodać z 10 milionów. Poza tym ten teren jest dosyć nisko położony w stosunku do uzbrojenia choćby w ulicy Grunwaldzkiej i jak trzeba będzie odprowadzać czy to ścieki, czy po prostu wody nawet opadowe, no to trzeba będzie przepompownie i tak dalej, co też kosztuje. Pomijam koszty następne, że jest to w większości wieczyste użytkowanie. Nie wiem, ile lat już minęło, gdyby chcąc mieć na własność, albo nie to.
A jaka jest procedura takiego przekształcania? To jest bezpłatne dla miast?
Nie. Albo 1% trzeba płacić od wieczystego użytkowania rocznie, od aktualnej wartości. Potem właściciel przecenia co ileś lat, żeby to było realne.
A to Skarb Państwa jest.
Lub Skarb Państwa, tak. Lub można powiedzieć, aha, już trwa to 30 lat, zostało no 70, więc 70% można wpłacić i wtedy już można wykupić to na własność, plus koszty notarialne i tak dalej. Jak ja to wszystko to policzyłem, to w stosunku do terenu, gdzie była dokumentacja sprzed 11-12 chyba lat, to nas kosztowało ekstra, no ja wiem, z 50 milionów i byłby jeszcze problem, to 1/4 potrzebna nam, powiedzmy, pod hale i parking, co zrobić z tą resztą, nie? Co zrobić z tą resztą?
Kacper Mors.
99 lat zdaje się użytkowanie wieczyste trwa,
no, powiedzmy,
ale...
No, powiedzmy,
generalnie myślę,
ale ta
że
piaskula jesteśmy... jest tam rekultywowana, z tego co pamiętam, to dobrych 20, może nawet więcej.
Tak, no, więc, no, no. Więc ten czas na pewno gdzieś tam biegnie.
Ja mówię, 70 jeszcze.
Myślę, że tak, ale tutaj myślę, że jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o naszą stronę tej, czy radna Karnicka, czy radny Dobkowski, moja skromna osoba, dlatego, że jest takie porzekadło, że nie kupuje się kota w worku.
Tak.
I dzisiaj z jednej strony chciałbym, żeby to wybrzmiało, że zarówno ja, jak i Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za rozwojem naszego miasta, jesteśmy za budową hali widowiskowo-sportowej. Sam nawet w tej kwestii podejmowałem pewne działania, również w formie interpelacji, czy do pani prezydent, czy nawet rozmów gdzieś tam w Warszawie o ewentualnych perspektywach możliwości finansowania tego. Nie były to może oficjalne rozmowy, aczkolwiek wiadomo, że musi być przede wszystkim montaż finansowy. Montaż finansowy, którego mam wrażenie, że dzisiaj nie ma i nie chciałbym, żeby się okazało za chwilę, że kupujemy działkę za 21 milionów. Działkę, na której de facto nie wiemy, co się znajduje, bo nie mamy na chwilę obecną. Ja tych badań nie widziałem, ani geotechnicznych, ani geologicznych. I zaraz się okaże, że samopalowanie to będzie 1/3 wartości budowy samej hali widowiskowo-sportowej. Spójrzmy szerzej, bo powiedziałem, że jesteśmy za tym, żeby nasze miasto się rozwijało nie tylko pod kątem hali widowiskowo-sportowej, ale ten teren, kilkanaście hektarów, jest na tyle dużym terenem, że, ale to oczywiście po zrobieniu odpowiednich badań, można byłoby szerokotorowo spróbować ten teren jakoś rozwijać. Zetapować to choćby pod takim kątem, żeby zastanowić się, co jeszcze można byłoby tam wybudować, żeby też te usługi dla mieszkańców i dostępność była jeszcze lepsza. Zwróćmy uwagę na ważną rzecz, bo to też wybrzmiało, co prawda, mniej więcej pół roku temu, albo nawet w wakacje, jak pani prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka była w tym studiu, była również w studiu, w innych studiach radiowych i wypowiadała się w temacie hali widowiskowo-sportowej. Mówiła wtedy, że nie jest zwolenniczką tej lokalizacji, która dzisiaj jest podnoszona. Zapytałem się na sesji Rady Miejskiej, co się zmieniło przez ten czas. Pani prezydent powiedziała, że została do tego przekonana, ale nie powiedziała, w jaki sposób. I jak najbardziej uważam, że hala musi powstać, choćby dlatego, żeby nie stracić licencji dla ekstraklasy, dla naszego klubu Czarni Słupsk. Hala musi powstać, powinna powstać.
Ale jak najszybciej.
Ale czy to jest ta lokalizacja, żeby się zaraz nie okazało, że będziemy w tym tonąć, w tym bagnie, no bo de facto jest to bagno, tak jak Słupski Ring, żeby się nie okazało, że kolejna inwestycja zostanie położona. Musimy w pewnym sensie uczyć się na błędach. Jeżeli wiemy, że choćby przy Słupskim Ringu jest radny Dobkowski, który gdzieś tam również był w zespole kontrolującym, gdzie od samego początku były pewne nieprawidłowości, czy jeśli chodzi o wykonanie badań, czy jeśli chodzi o wykonanie projektu, uczmy się na błędach i starajmy się ich nie powtarzać. Dzisiaj za wszelką cenę pewien pośpiech, moim zdaniem niesłuszny zupełnie, co też wybrzmiało, jeśli chodzi o budowę tej hali, jest po prostu zbędny i żeby się nie okazało, że wydamy 21 milionów na zakup działki, na której może postawimy tą halę, ale na pewno nie
jakim kosztem,
nie tym kosztem, jakim byśmy chcieli.
Aleksandra Karnicka, czy pani dopuszcza taką myśl, że na tej sesji najbliższej będziecie głosować te decyzje, czy raczej czekacie na to, co się dzieje? Bo ja słyszałem o tym nieoficjalnie, tylko skończę, jeżeli mogę. Nic się nie stało. Radny Dobkowski mówił o tych badaniach. Ja też o nich słyszałem, że w piątek i w sobotę były jakieś nowe wiercenia. Nie wiem w jakiej liczbie, podobno na 7 metrów. Podobno na 7 metrów wiercono i też się tam okazało, że wód gruntowych wysoko nie ma. Natomiast jest coś takiego jak ten niestabilny grunt na głębokości 2-3 metrów. Jak tak popytałem fachowców od dużych budów wielkopowierzchniowych, to mówili mi, że taki grunt się z reguły wybiera do takiego poziomu, żeby tam było coś stabilnego, więc to też kosztuje. Więc jest pytanie, czy my powinniśmy się w tej sprawie spieszyć, mając z tyłu głowy, że ta hala jest potrzebna. Nie wiem, czy w tym miejscu akurat, ale taka jest decyzja, jak rozumiem, Rady Miasta, czy przepraszam, prezydenta miasta, żeby iść w tym kierunku.
No tak, tak, ja rozumiem decyzję pani prezydent. Natomiast, wydaje mi się, że musimy zaczekać po prostu na te wyniki tych badań. Z tego, co ja słyszałam, mają być one przedstawione radnym jeszcze przed sesją. Natomiast, no nie wiem do końca, bo dzisiaj jest też komisja chociażby gospodarki. Być może też taka dyskusja właśnie trwa równolegle do naszej w ratuszu. Natomiast trudno jest powiedzieć, oczywiście, no uważam, że musimy się uczyć na błędach, musimy sprawdzić te grunty i na pewno musi to być ekspertyza bardzo porządnie zrobiona do tego, żeby podejmować dalsze decyzje. I tak naprawdę tyle.
Znaczy to, co mnie, nie wiem, czy zmartwiło, czy ucieszyło, bo jeszcze na chyba poniedziałkowej, czy piątkowej konferencji prasowej w zeszłym tygodniu pani prezydent Chrzanowska mówiła, że no mamy badania, więc nie będziemy nic sprawdzać przed budową. Teraz się okazało, nie, no badania są, no, badania są, tylko tak. Jeżeli dobrze zmapowałem ten teren, to wydaje mi się, że teraz w tym miejscu, gdzie robiono te pierwsze badania, powstają te magazyny energii, to nie są jakieś specjalnie duże i ciężkie konstrukcje dla wodociągów. Magazyny energii podejrzewam, że trochę na potrzeby, a też akwaparku. Natomiast to nie są głębokie, jakieś duże inwestycje, tylko takie pewnie, które tam można jakoś tam zlokalizować, niewielkim kosztem. Kacper Moros podnosił rękę.
Tak, ja tylko chciałem jeszcze nawiązać do całej tej dyskusji i do tego, że ten projekt uchwały jest wrzucony już na najbliższą sesję, która co prawda nie została zwołana jeszcze, bo w środę zwyczajowo przewodniczący zwołuje sesję Rady Miejskiej, ale ja dopuszczam taką możliwość, czy ja, czy Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, czy szersze grono radnych, że po prostu zawnioskujemy o wycofanie tego punktu z porządku obrad, jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, bo tak jak
ale być może pani prezydent ma jakiś deadline, jeżeli chodzi o tego oferenta.
Dlatego musimy wziąć pod uwagę...
Nie wiemy, za mało tych informacji.
Panie redaktorze,
to co miesiąc prawo...
Jeżeli są wątpliwości, nawet pan redaktor tutaj to podnosi, że my nie wiemy, czy jest jakiś deadline, nie wiemy, jak te badania będą wyglądały, czy one w ogóle były realizowane, bo ja się dowiedziałem dzisiaj przed wejściem na antenę, że te badania były robione nowe. Ja tego...
Ale to nie jest oficjalna informacja.
To mówi pan
Bogusław Dąbkowski, ja też słyszałem z innego źródła. Zresztą i teraz, ludzie nas wysyłają jakieś informacje w ogóle, że tak powiem,
no,
w tej
nie
sprawie.
Nie powiem, z jakiego źródła oczywiście.
Państwu mogę przeczytać.
Szanowni Państwo, czy mamy kupować właśnie kota w worku? Tak. Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, one nie zostaną rozwiane do przyszłej środy, właśnie środy za półtora tygodnia, no to wtedy będzie trzeba po prostu przenieść to choćby na kolejny miesiąc, wycofać ten projekt uchwały, bo...
To ja Państwu powiem, jaką informację dostałem. Dwie różne informacje. Z jednej wynika, że było 12 odwiertów, z innej ze 14 nowych odwiertów, do 7 metrów głębokości, 2-3 metry poniżej gruntu jest luźna warstwa niestabilna, nawieziona przez ostatnie lata. Wód gruntowych na razie nie stwierdzono zbyt dużo, bo jest po prostu sucho w ostatnich tygodniach.
A w którym miejscu były te badania?
No właśnie, ja nie wiem.
No dlatego może zaczekajmy, na 17, no bo teraz troszeczkę tak gdybamy. Może na razie zaczekajmy na to i zobaczymy tak naprawdę, ile tych otworów było i po prostu...
Może to powinna być inna kolejność.
Ale nie wiemy
składamy
też
projekt uchwały.
Trzeba zrobić,
składamy projekt uchwały.
Z tego, co ja wiem, to ma być przed sesją przygotowane i przekazane radnym, więc czekamy po prostu na taką sytuację. Być może nawet zostanie zorganizowane jakieś spotkanie, no też tego nie wiemy. Jakby jeszcze mamy trochę czasu do sesji, więc zaczekajmy.
Bogusław Dąbkowski.
Na Komisji Finansów chyba złożę, mam takich 18 kolegów, zobacz.
18 pytań?
Pytań, szczegółowych pytań.
W tej sprawie?
W temacie, tak. Jak dostanę odpowiedź przed sesją, przynajmniej
na 18 pytań?
Nie, no panu zostawię, bo mam sobie wydrukuję.
Dobrze,
prawda?
No może pan będzie to są wiedział. Pytania, na które
natomiast ja bym nie
odpowiedzi.
Zaniechał jeszcze tematu pierwotnej dokumentacji sprzed 11-12 lat.
Ten tam projekt kosztował milion złotych.
Kosztował prawie milion złotych. Teren jest miejski, więc nie trzeba go kupować. Gdyby trzeba pod parking, to jeszcze jest kawałek do poskania, o ile pamiętam. Jest kawałek od inkubatora można pozyskać, też bratnia firma. I od kotłowni, gdzie już w tej chwili węglem się nie pali. Nie wiem, czy wiecie, w ubiegłym roku już nie spalono w Słupsku ani kilograma węgla.
Brawo.
O co tego? Czyli można od Engie odkupić i byłoby to, a tak strzelam, 5-6-krotnie taniej.
Ale tam jest chyba też biomasa wykorzystywana, panie Bogusławie, także chyba tam coś jednak pali.
I porównać, co nam się lepiej opłaca, nie?
Właśnie, czy to nie jest tak, że powinniśmy też szukać jakiejś innej lokalizacji? No, ja nie wiem, czy ona w ogóle istnieje, bo jeżeli mamy jednego oferenta, no to on stawia troszeczkę warunki, tak?
Tak, dokładnie. Ale z tego, co wiem, no to były różne propozycje i rozpatrywane różne miejsca, natomiast no, powstała komisja, która jest złożona z radnych Rady Miejskiej i wydaje mi się, że to tam zapadła taka decyzja.
Tylko pani Aleksandro, trochę mnie niepokoi.
I to radni, moim zdaniem, przekonali panią prezydent do tej lokalizacji.
Trochę mnie niepokoi, że ta cała grupa radnych, która się, jak rozumiem, zgłosiła albo została zaproszona do tej komisji, nie wpadła na to, żeby jednak zarekomendować badania całościowe tego gruntu. Tak. Dopiero po publikacjach medialnych tak naprawdę i po opublikowaniu tych badań, ja nie rozumiem, dlaczego tych badań pierwotnych nie opublikowano na przykład na BIP-ie. Słuchajcie, mamy taką działkę, takie są tam warunki, słuchamy opinii. Przecież to nie jest kwestia tego, żeby ktoś, nie wiem, w tej sprawie miał rację, tylko żeby miasto dobrze zainwestowało.
Nie wydaje mi się, żeby to był jeszcze teren, na którym no na pewno nie można budować. My teraz tak...
Tylko pytanie, za ile?
Za ile, tak. Ja to, na wszystkim można
ja
zbudować.
To rozumiem, dlatego...
Chińczycy lotnisko na oceanie zbudowali, tylko za ile? Tak.
Dlatego uważam, że powinniśmy zaczekać i zobaczyć, ile tych odwiertów i może też zapytać o dokładną lokalizację, tak jak pan redaktor tutaj wskazuje i wtedy po prostu przejść do rozmów, bo wydaje mi się, że na chwilę obecną to...
Koleżanko, przy dobrych gruntach na osiedlu Niepodległości pod budynki takie długie, to odwierty robiłem co 30 metrów, prawda? A jeżeli grunt się zmieniał w jakiś sposób, to jeszcze się dogęszczało. No. A tam są grunty niepewne, więc tych odwiertów 12 czy nawet 14 na 17 no, hektarów, to znaczy prawie nic.
No ale podobnie było na ringu. 34 odwierty na 4,5 kilometra, z tego 18 przy moście Czągowym.
Zaczekajmy, aż będą wyniki badań.
Laboratoryjnie, grunty,
teraz,
stopień zagęszczenia
jakby
i tak dalej.
Dyskutujemy o tym, co zostało zasłyszane.
No zasłyszane, bo nie ma oficjalnych informacji.
Ale sam pan czyta jakby różne wersje. Więc...
To znaczy to, że ja mam dostęp do tych badań,
dostęp do badań.
Jako dziennikarz, do tych pierwszych.
A, tak.
To rozumiem. Jest tylko kwestia mojej inicjatywy, a nie tego, że władze miasta czy ktokolwiek inny opublikował to i poinformował opinię publiczną. Mamy taki teren z takimi warunkami. Ja mam wrażenie, że przez pewien moment ktoś bardzo naciskał na to, nie wiem kto, żeby to jak najszybciej domknąć. Tylko pytanie, co kupujemy jako miasto za 21 milionów? Nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że jestem przeciwko budowie hali. Absolutnie nie. Tylko zróbmy to z głową, sensownie.
Podpisuję się pod tym.
Taką, jaką trzeba, ale możliwie tanio, nie? I szybko.
Jeśli chodzi w ogóle o kwestię budowy hali, to, że nie chciałby pan redaktor być postrzegany jako przeciwnik.
Bo nie jestem przeciwnikiem.
Oczywiście. W przykrości muszę stwierdzić, że choćby po ostatniej sesji Rady Miejskiej, gdzie była ożywiona dość dyskusja przy kwestii wieloletniej prognozy finansowej i wcześniej budżetu miasta, gdzie kolejne środki przeznaczaliśmy na te inwestycje, no to już tutaj pytania, które radni zadawali, można powiedzieć w przestrzeni medialnej i to również wybrzmiewało z ust pani prezydent i tak dalej, że jesteśmy przeciwko tej inwestycji. Właśnie, żeby było jasne. I tutaj kolega radny Dobkowski składa te 18 pytań, a co prawda 17 złożyłem w tej sprawie.
To już 35.
One się powtórzą?
Nie wiem,
myśmy
ciężko
nie
powiedzieć.
Myśmy nie uzgadniali, ale zakładam, że się powtórzą.
Zapytałem się tam przede wszystkim o pewien harmonogram działań. Tak. We wrześniu. Jaki jest harmonogram działań?
We wrześniu ubiegłego roku.
Tak. I w odpowiedzi otrzymałem, no mniej więcej sparafrazuję teraz, że Urząd Miasta na bieżąco monitoruje i te odpowiedzi się cały czas przekładają. Tak samo widzieliśmy Słupski Ring, zanim była kontrola też, że na bieżąco monitorujemy. I teraz to jest wszystko najciekawsze, bo to się jakby też, to są mechanizmy naczyń połączonych, jeśli chodzi o budżet naszego miasta. Na komisji rewizyjnej radny Dobkowski zadał pytanie na forum, kiedy zakończy się budowa Słupskiego Ringu i czy wiemy, ile będzie kosztowała?
Dzisiaj też nie wiemy.
I żeby się nie okazało, że znowu historia zatoczy koło. Mam nadzieję, że nie. Bardzo bym chciał, żeby ta hala powstała. No tylko jest więcej dzisiaj pytań i braku odpowiedzi.
A dlaczego nie ma odpowiedzi na pytanie, kiedy się skończy budowa ringu?
Nie dość, że kiedy, ale za ile nie wiemy również.
No 215 milionów. Czy to jest...
Nie, już nieaktualne.
A skąd pan to wie, że nieaktualne?
Wam nie zdradzę, ale z wiarygodnego.
To znaczy ile będzie kosztował ring?
Znacznie więcej.
To znaczy ile znacznie więcej?
No, powiedział ja strzelam, pan... że może do 235 może.
235 milionów? Skąd takie informacje?
No strzelam ja z tego, co z fragmentarycznie no, ale przecież, rozmawiam kiedy, z
kiedy,
różnymi ludźmi.
Niech mi pani radna Karnicka poprawi. Kiedy uchwaliliście zmianę WPF-u, czyli wieloletniej programy finansowej?
WPF-u od grudnia nie ma zmiany.
No, ale w grudniu było. To w grudniu. To jest 4 miesiące temu.
W grudniu?
To co się zmieniło?
Nie wiem, skąd pan radny ma informację.
Ja powiem tylko tyle, że w odpowiedzi...
Ale pan teraz żartuje chyba, jakoś tak dość brutalnie.
Z panem, że na pewno dużo więcej niż 215. Założy się pan?
No mogę się z panem założyć. O czekoladę się załóżmy, no, ale ja to lubię taką z orzechami. Nie, nie, ale ty, nie, no nic więcej nie będę zakładał.
Szanowni państwo,
staram się rozsądnie dysponować swoimi środkami finansowymi.
Po burzy...
Bardziej, że widzę, że chyba przegram.
Po burzy, jaką wywołała informacja o tym bizantyjskim stylu sprawowania władzy przez panie prezydent i zastępcę prezydenta. Pani wiceprezydent Marta Makuch ma przyznany dodatek specjalny 7610 zł do końca 2026 roku. I tam jest między innymi ta inwestycja...
Ale nie tylko ta. Doskonale pan wie, że jest jeszcze masa inwestycji, na przykład związanych z funduszami szwajcarskimi. Tam jest chyba 70 wyliczonych, tak?
To jakby 72, cały czas powtarzamy jak mantra, a ten dodatek jest za wiele innych też jakby funkcji.
To za subski ring nie jest.
Jest również, no. Ale pan wskazuje i sugeruje, jakby to było jeden. A tak jak pan redaktor powiedział, no jest oczywiście bardzo ważny, ale jest tam tych tematów bardzo dużo.
Ale tak szczerze mówiąc, no tak jest szokujący. Jego wysokość jest szokująca.
No nie mały.
Jest naprawdę szokująca i naprawdę ja nikomu nie będę rozliczał, natomiast każdy zarabia, to szef decyduje, ile daje dodatku, żeby było jasne, a nie osoba, która go otrzymuje.
Ale wie pan, jeżeli ktoś pracuje 24 na dobę i 7 dni w tygodniu, to wart jest jakieś kwoty.
Do tego potrzeba naprawdę dużo hartu i dobrej woli. Dobrze, proszę państwa, chwila teraz przerwy. Nie musi być pan aż tak złośliwy, panie Kacprze. Za chwilę wiadomości.
Studio Słup. Słupsk, Radia Gdańsk. 102 FM od poniedziałku do piątku od 12 do 16.
Nasi goście w studiu, Aleksandra Karnicka, radna klubu Łączy Nas Słupsk, Kacper Moroz, Prawo i Sprawiedliwość i Bogusław Dobkowski, Koalicja Obywatelska. Zostawmy już sprawę hali, terenu i tak dalej. Niech to, że tak powiem, rozstrzygajcie to państwo, bo od tego jesteście. Co dalej z tą sprawą? Budżet obywatelski miałby się zmienić, a konkretnie może nie sposób głosowania, ale sposób podziału pieniędzy. Do tej pory te inwestycje infrastrukturalne były przypisywane do poszczególnych okręgów w mieście. Dzięki temu każdy z tych okręgów mógł sobie wywalczyć jakąś inwestycję, na której mieszkańcom najbardziej zależało. Teraz najnowsza propozycja dodajmy i podkreślmy, to nie jest decyzja, jest taka, żeby wygrywały te inwestycje. No nie jeden, tylko te projekty, które w sumie spełnią taki oto warunek, że zdobędą najwięcej głosów i wypełnią kwotę w skali miasta i wypełnią kwotę 3,5 miliona złotych, jaką na te inwestycje mamy na dany rok. Aleksandra Karnicka, czy pani się takie rozwiązanie podoba? Czy pani widzi jakieś niedogodności albo braki w tej propozycji? Czy może to jest dobry ruch w dobrą stronę?
Trwają właśnie konsultacje w mieście, także jeżeli ktoś z państwa chciałby też wziąć udział, to zapraszamy dzisiaj do kawiarenki obywatelskiej na 17 w kawiarni Pegas. Będzie można również swoje obawy, pytania tam wyartykułować. Ja akurat, nie wiem, tutaj chyba koledzy nie, ale ja byłam uczestniczką spotkań, które były organizowane przez Urząd Miasta. Pokazano nam właściwie prześwietlone całe Pomorze, jeżeli chodzi o budżet obywatelskie. A tak, to przepraszam, to no, tak, rzeczywiście.
Wszystko chodzi w
super, przepraszam. I pokazano nam, zaprezentowano nam, jak to wygląda po prostu w innych samorządach, jeżeli chodzi o całe Pomorze. I to było takie na tym pierwszym spotkaniu roboczym, po prostu pytano też radnych, co uważają, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone. Ich zdaniem. Natomiast na drugim spotkaniu już zostały zaprezentowane nam warianty, które takie propozycje. No i ta propozycja została wybrana jako...
Większością głosów.
Jako najbardziej adekwatna, że tak powiem, do naszego budżetu, naszego miasta. Natomiast też chciałabym powiedzieć, że wybrzmiało na tym spotkaniu, że nie jest to propozycja idealna i też jest to po prostu do sprawdzenia. Także to nie jest tak, że my teraz nawet jeżeli uda się i przegłosujemy te propozycje, to nie jest też tak, że my z nią zostajemy do końca życia. To jest po prostu próba tego, jak to będzie działało. No myślę, że sensownie by było, chociaż niektórzy mówią o roku, ja uważam, że sensownie by było spróbować to przez 2 lata. Mhm. Natomiast co do tych okręgów, no to rzeczywiście jest dużo mieszkańców miasta, którzy są bardzo mocno zaangażowani i czują wielką niesprawiedliwość, jeżeli w centrum miasta przychodzi projekt, który na przykład zdobył. I teraz, no może nie będę jakby na konkretnych przykładach, ale dostał na przykład 200-300 głosów, natomiast w innym okręgu 1200 i ten projekt nie przeszedł.
Ale wie pani, że to często wynika z tego, że w różnych dzielnicach miasta jest różna liczba mieszkańców.
Tak,
i trudno porównywać z całym szacunkiem Śródmieście, gdzie na przykład ta średnia wieku jest dużo wyższa, co się czasami z tym wiąże, ale to nie jest też reguła, że ta mobilność i pewne zaangażowanie mieszkańców jest mniejsze do osiedla Niepodległości czy Hubalczyków, gdzie tych mieszkańców jest kilkukrotnie więcej.
Tak, to jest prawda i ja to rozumiem. Natomiast poprzednie lata wskazują, że w Śródmieściu jest zgłaszanych dość mało tych inwestycji.
Bywa, że nie zgłaszono nic.
No właśnie, tak zdarzało się, tak,
to wtedy chyba nie jest
tak
problem.
Zdarzyło.
To nie jest problem.
Nie
ma tych propozycji po prostu inwestycyjnych. No tu też jest jakby bardzo gęsta zabudowa. No nie chodzi o to. No po prostu skoro nie ma propozycji z danego okręgu, no to myślę, że lepiej jest po prostu spróbować. No i też ja uważam, że na chwilę obecną i tak Urząd Miasta posiada taką poduszkę finansową i jest w stanie dołożyć na szczęście pieniądze do obecnie realizowanych z budżetu zadań, ponieważ okazuje się, że mimo zakładanych, no uważam, jak najbardziej realnych kosztów zarówno przez osobę, która zgłasza, tak jak i przez później różne wydziały, które sprawdzają to, okazuje się, że te inwestycje i tak są droższe. I tak wychodzi, że trzeba coś dobudować, zmienić i tak dalej. I myślę, że łatwiej by było, gdyby robić może jedną większą, no niekoniecznie jedną, ale po prostu większe inwestycje, że jednak może tych pieniędzy jest za mało, w sensie przeznaczonych na konkretną jedną inwestycję. I tutaj bym się nawet uśmiechnęła do pana radnego Dobkowskiego, ponieważ jest zasługi ma ogromne dla osiedla Niepodległości, jeżeli chodzi o na przykład Park Witkacego, który właśnie był
i
etapowany.
Ridla.
Tak, też, Ridla, oczywiście, ale akurat chciałam o tym...
Który to jest już... Tak? To jest już edycja Witkacego. 9., 10?
7., 8.
9. widziałem gdzieś na rozkładzie.
9.
A może po prostu zrobić jedną...
Ja już nie wiem, ile razy wygrałem. 7 razy czy 8 razy. No.
Głośno myślę, może zrobić po prostu jedną dużą inwestycję i właśnie nie etapować tymi małymi i co roku starać się zebrać te pieniądze, tylko po prostu, przepraszam, te głosy, tylko po prostu raz wybudować, jakby postawić największą inwestycję.
Bogusław Dobkowski.
Ja już Park Witkacego w tym roku w zasadzie kończę, jeszcze teraz przetarg.
To można zlikwidować budżet obywatelski.
Na Pamtrak jest ogłoszony przetarg.
Okej, dobra.
Prawda, no mamy 2 boiska, szkoły ćwiczą, plac zabaw.
Bardzo fajne miejsce.
Z drugiego końca miasta ludzie przyjeżdżają, prawda, mówią, że to jest bardzo dobry. Ścianka wspinaczkowa, no może nie jest wykorzystana, ale jest. Różne to ćwiczeń gimnastycznych i tak dalej. No kiedyś pamiętam z Szewczykiem, żeśmy zaprojektowali na tej łące i tak po kolei, etap po etapie realizujemy. Potem dołączyłem się do Dzikiego Zachodu, trochę ich tam wspieram, że na przykład jeden element...
Dziki Zachód, czyli ulica Ridla, tak?
Już nie taki dziki.
Nie, już ucywilizowaliśmy. Już
no to już nie mówmy, że Dziki Zachód.
Nie, to jak ja się brałem z koleżanką za Dziki Zachód, to nie było latarni ani jednej, chodnika ani jednej płytki, drogi bitumicznej ani metra kwadratowego. A dzisiaj już jest miasto, nie? Ale nie mówię, że dzięki tylko mnie, tam, Boże, świetnie nam się współpracowało z tymi dziewczynami tam dwiema, prawda? No i żeśmy coś tam jednak...
No i teraz jeszcze powstanie ulica Szpilewskiego, która tam da też nowe życie, mam wrażenie, trochę otworzy pewne tereny inwestycyjne i oby tak było.
Odciąży ciąg Dmowskiego-Zaborowskiej, nie?
Kacper Moros. Za czy przeciw?
Wstrzymuję się, ale to już mówię dlaczego.
Dyplomata.
Nie, to nie jest dyplomacja, panie redaktorze. Myślę, że problem jest trochę szerszy. Już nawet pomijam kwestię, że uważam, że jest to pewna niesprawiedliwość w tym, że dzisiaj ta zmiana, która jest proponowana, jakby wycina te mniejsze okręgi, takie jak okręg numer 4 z Ryczewem, czy z Hubalczyków, ale spójrzmy na to, co się dzieje w budżecie obywatelskim, czy centrum nawet. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że kilka lat temu zostało zmodyfikowane głosowanie w tym budżecie na głosowanie tak zwane SMS-owe, gdzie z jednego numeru telefonu można wysłać 5 głosów. Myślę, że jest to w pewnym sensie jakieś takie utrudnienie, wykluczenie właśnie dla osób starszych, gdzie wcześniej było głosowanie w konkretnych punktach, na przykład w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Szczecińskiej. Więc to są takie kwestie, nazwałbym je trochę niuansami. Na pewno gryzie się z moją etyką samorządowca, z moją etyką radnego, dlatego też nie byłem na spotkaniu w sprawie zmian w budżecie obywatelskim. Czy to de facto radni powinni decydować o jego kształcie? I tutaj nie odbierając
A
nic,
kto miałby?
Panie redaktorze.
Radny i konsultacje społeczne.
Teraz są konsultacje społeczne.
Tak, tylko ja tutaj nie chcę odbierać zasług żadnemu z radnych, ale jak ja słyszę, że radny wygrał po raz kolejny w budżecie obywatelskim. Czy jak ja słyszę, że kolejna radna gdzieś tam też w tym budżecie obywatelskim bardzo mocno jest zaangażowana i też wygrywa. Oczywiście te wybory są uczciwe jak najbardziej, tylko czy to jest rola radnych? Czy my nie powinniśmy bardziej wychodzić
ale
do mieszkańców?
Ale czy radny nie powinien też inicjować pewnych wydarzeń, jeżeli widzi, że jakby to zaangażowanie społeczne jest trochę za małe, że trzeba tam coś, że tak powiem, zacząć,
myślę, że powinniśmy
zagaić,
inaczej
zarzucić
właśnie,
temat.
Inaczej właśnie stawiać pytanie, tak jak robi to pan redaktor, czyli właśnie zarzucić, zagaić temat, spróbować, bo o co chodzi w idei budżetu obywatelskiego?
Ale ja panu powiem, o co chodzi. O to chodzi, że ja z 10 lat temu, jak zobaczyłem, że nie mam żadnych szans, żeby na moim osiedlu powstała ulica z prawdziwego zdarzenia, nawierzchnia w tym sensie, to po prostu zgłosiłem ten projekt i sam chodziłem przez 4 tygodnie od drzwi do drzwi, pukając i prosząc o poparcie. Na końcu usłyszałem, co pan z tego będzie miał. Ja mówię, no będę miał to, że będziemy mieli ulicę wspólnie. No
i
tylko tyle.
Ma polegać,
i się
gdyby,
udało na szczęście.
Gdyby panie redaktor, że gdyby tu radni mieli tylko decydować o kształcie budżetu i tak dalej i być inicjatorami, no to w takim razie po co instytucja budżetu obywatelskiego, który właśnie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest
ale
wyodrębniony.
Panie radny, macie 1 150 000 000
dokładnie,
do dyspozycji,
o tym mówię,
a mieszkańcy decydują o 3,5 miliona.
I o tym mówię, niech właśnie mieszkańcy decydują, właśnie wychodźmy do ludzi, być może animujmy jakieś spotkania, próbujmy angażować ludzi, by byli w to bardziej zaangażowani, a niekoniecznie forsujmy swoje pomysły.
To
i
dzisiaj
na
jest
koniec,
spotkanie w Cepelinie, tak?
W Pegazie,
przepraszam.
I na koniec, panie redaktorze, jeszcze tylko powiem, że ta zmiana z tej techniki i z systemu liczenia głosów proporcjonalnego uważam, że jest krzywdząca właśnie dla mieszkańców mniejszych osiedli, gdzie, tak jak pan mówi, a nawet nie, inna kwestia. Zobaczmy,
ja
co
mam
jest
wątpliwości, czy to się sprawdzi.
Ja też. Zobaczmy teraz na dzielnicę Ryczewo. Było też, rozmawialiśmy nawet w tym studiu na ten temat, że dzielnica zapomniana przez Boga i ludzi w wielu miejscach.
Tak do końca nie jest.
Norweska i tak dalej.
Wrażenia mieszkańców często są takie, jakie są, no bo widzą, jakim stanie jest Strumykowa, czy sportowa. No dobrze,
dojazd,
ale takich ulic jest masa w mieście.
Ale tam,
no.
Panie,
101 według pani
na niepodległości również.
Dobrze, ale panie, mam wątpliwości. Po jednym zdaniu jeszcze pani Aleksandra Karnicka i pan Bogusław Dokowski, bo chciałem was zapytać o jeszcze jedną rzecz, a zostało nam mało czasu.
Uważam, że jest to krzywdzące, tak mówienie, że radni nie powinni się angażować uważam, tak wywnioskowałam z tego, co pan powiedział. Myślę, że to w większości jest tak i to też na przykład było tak w moim przypadku, że to mieszkańcy przychodzą z pomysłem. I dlaczego radny, który jest z danego okręgu, nie powinien właśnie zaangażować się w to, wsłuchać się w głos mieszkańców i właśnie też zaangażować się w pukanie od drzwi do drzwi i staranie się o to, żeby powstał właśnie ten chodnik, ta stacyjka, czy jakaś inna inwestycja, czy jak czy jakieś wydarzenie, bo przecież mamy też jeszcze przecież ten worek na sprawy społeczne.
Ale w praktyce natomiast wygląda to tak,
chciałabym,
że radny
przepraszam,
idzie do
teraz
wydziału,
ja mówię, pan redaktor udzielił mi głosu, dziękuję
nie
bardzo.
Sobie.
Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie SMS-owe, nie jest to idealne, natomiast papierowe się nie sprawdziło. Mhm. Szanowni Państwo, były sytuacje, w których trzeba było, mieszkanka powiedziała, że wcale nie zagłosowała, natomiast jej karta istniała, nie było w stanie, miasto nie było w stanie jak sprawdzić. Nie można zbierać PESEL-i, nie można zbierać adresów, nie można tego weryfikować.
Mam pytanie, czy jesteście absolutnie pewni, że osoby młode, bardzo biegłe w systemach internetowych, sieciowych i tak dalej, nie mogą, że tak powiem, nadwyrężać tego systemu.
Wydaje mi się, że wszystko można zhakować. No, jakby jeżeli chodzi o jakieś hakowanie, no to teraz pewnie wszystko można
zhakować.
Pewnie można wszystko zhakować, panie redaktorze. Ja się do końca na tym nie znam, no trzeba liczyć na to, że po prostu...
No nie jestem zwolennikiem może archaicznego głosowania papierowego, ale myślę, że trzeba by też jakoś tam na to spojrzeć.
Natomiast przy tym SMS-owym jest pewnego rodzaju kontrola nad tym...
Bogusław Dąbkowski,
ja chcę powiedzieć, no trochę znam się na tym. 7 czy 8 wygrałem ten etap budowy Parku Witkacego, ale jak to robię? No ostatnio proste. 2 banery, jeden na moim balkonie, drugi na wejściu do Parku
Witkacego.
To jest ten
słynny balkon na Norwida,
nie,
tak.
Wszyscy go znają.
W doskonałym miejscu ludzie mówią, a Dąbkowski tego, dobra, no to znaczy, że wie, co robi, nie? I tak jak się utarło. No
czyli aktywność
i kończę w tym roku Park Witkacego.
No. I bardzo dobrze.
I brawa.
Chciałbym Państwa zapytać o bezrobocie, bo mamy wrażenie, że pojawiają się ostatnio informacje, że nawet duże zwolnienia się pojawiają w firmach lokalnych.
Tak.
Marko z Głubina ma zwolnić 90 osób.
150.
Przepraszam, 150.
Ale ma 800 i ma zwolnić nie jakąś grupę, na przykład fizycznych, tylko różnie, trochę z księgowości, trochę z zaopatrzenia.
Dobrze, pan szef Słupskiego Regionu Solidarności, pan Piankowski, powiedział nam, że on nieoficjalnie wie też o jeszcze jednej firmie, która będzie masowo zwalniała pracowników. Czy mamy jakiś kryzys gospodarczy lokalny, czy to jest sprawa ogólnopolska, czy to jest chwilowe wahnięcie, bo pamiętamy zwolnienia masowe de facto do zera prawie ze Skanii i z tego, co wiemy, no to jakoś tam się to wchłonęło na rynku pracy i nie ma z tym dramatu, chyba że o czymś nie wiem, więc się zastrzegam. Ale tutaj mamy, rzeczywiście dawno takich zwolnień nie było. Bogusław Dąbkowski.
No tak jest w kapitalizmie. Jedne firmy upadają, inne się tworzą. Upadły takie wielkie jak Alka, jak Nosze Zamor, Famarol, inne i jakoś się stworzyły inne małe, które ludzi zatrudniły. Mamy bezrobocie na razie 5% około, 3% to się uważa, że to jest wymagalne, potrzebne bezrobocie, żeby ludzie szanowali pracę, między innymi, prawda, nie, i tak dalej, czyli jest niewiele więcej, natomiast to dotyczy Słupska i całej w zasadzie Polski. Te wielkie metropolie zasysają i finanse, zasysają inwestycje te wielkie i zasysają ludzi. Jak teraz będzie dobra komunikacja z Trójmiastem, to kto wie, czy część Słupszczan nie podejmie pracy w Trójmieście. Tam są jednak, widzę, duże płace. Są 4 województwa w Polsce, które mają zdecydowanie wyższe płace niż od takich prowincjonalnych, jak choćby Słupski.
Kacper Moros?
No nie tylko Markos, ale jeszcze wcześniej Stol.pl, Skania, zamknęło się...
Zamknęło się
Makro również w Słupsku i dzisiaj warto zwrócić uwagę na to, że
no,
to jest problem...
Perla,
na to, że to jest problem, uważam, ogólnopolski, bo co zauważamy? Wraca Tusk, wraca bezrobocie. Dzisiaj bezrobocie w naszym mieście, liczba zarejestrowanych bezrobotnych od stycznia 2025 roku do lutego 2026 roku o 24% wzrost. W skali województwa dane Głównego Urzędu Statystycznego opublikowane dzisiaj przez europosła Piotra Millara również wskazują na to, że blisko 20% w naszym województwie...
Ale
to wraca Tusk, wraca bezrobocie. To się przypominają czasy najczarniejsze poprzednich rządów. Co się działo, gdy była pandemia? Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego uruchamiał specjalne tarcze dla przedsiębiorców.
A teraz pana trzeba jakieś tarcze uruchamiać w związku z bezrobociem?
Żeby pracodawcy nie zwalniali zwalniali swoich pracowników w momencie, gdy był jeden chyba z najbardziej poważnych kryzysów w powojennej Polsce, jeśli chodzi o kryzys również globalny wywołany koronawirusem, rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchamiał tarcze specjalne dla...
Pytam, czy teraz jest taki moment na tego typu działania, bo pan podnosi taki argument, że trzeba jakichś specjalnych działań, więc czy 5% bezrobocie...
Wystarczy, panie redaktorze, prowadzić odpowiedzialną politykę, co dzisiaj robi minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a no nic nie robi. Nie zajmują się dzisiaj problemami mieszkańców. Spójrzmy na sytuację w służbie zdrowia. Zamykane są szpitale, zamykane są blisko 60 porodówek zostało zamkniętych. I dzisiaj...
Co powinno się zmienić? Tak jednym zdaniem, bo zaraz musimy
powinna
kończyć.
Zmienić się polityka, powinna się zmienić zła polityka z jednej strony obecnego
rządu.
Czyli
rząd się powinien zmienić.
Przede wszystkim. Z drugiej strony uważam, że miasto Słupsk również powinno wyciągać rękę do przedsiębiorców.
Proszę, mamy pani strefę... prezydent cieszy, że prawni prezydent jest dobra, tylko tu zły.
No właśnie nie. Mamy strefę ekonomiczną, której nie potrafimy dobrze wykorzystać. Również powinniśmy w tym kierunku iść, żeby pracodawców, duże przedsiębiorstwa zachęcać, żeby inwestowały w nasz kapitał, inwestowały w nasz region.
Minuta dla Aleksandry Karnickiej.
Ja chciałam tutaj akurat w tej jednej kwestii się z moim poprzednikiem zgodzę. Inwestowanie w tereny, tak by były one przygotowane pod inne, dla innych po prostu przedsiębiorców, by miasto było przyjazne temu i no myślę, że dzięki temu...
Ruszyło uzbrojenie terenów na Grunwaldzkiej.
Dwa duże tereny.
Bo ja byłem sobie na spacerze na inwestycyjnej i powiem szczerze, nic się tam nie dzieje.
Mam nadzieję, że zaraz się będzie działo, bo plany są.
Tereny po 60 zbroimy. Milionów.
Jeszcze nie zbroimy. Na razie wyładowano rury.
Przekładamy trochę niektóre, ale niektóre zbroimy.
I to mamy nadzieję, jakby tchnie tutaj świeżość.
Tylko, żeby to się w końcu zaczęło, bo naprawdę wczoraj tam byłem i tam się nic nie dzieje na inwestycyjnej.
Architekt miejski mówił, że nawet już mamy chętnych. Na Grunwaldzkiej
to świetnie, że mamy chętnych. Natomiast byłem na tych terenach wczoraj i dzisiaj. I oprócz tego, że na Grunwaldzkiej wyładowano całą stertę rur, to nie ma tam żadnych prac.
Ta sama firma zbroić będzie teren, zdaje się, co buduje ring, więc lepiej nie komentować, nie?
No wygrała przetarg.
Bogusław wygrała tanio, a weźmie drogo. No.
Pan wszystko czarne widzi, panie Bogusławie. To sprawdzimy ten ring na te 230, tak? 235 milionów, tak pan ustawił, tak? 235, dobrze. Bogusław Dąbkowski, Koalicja Obywatelska. Dobrze. Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość, przeciął zakład, ale to jest o czekoladę, przypominam, nic więcej. I Aleksandra, żadnych takich rzeczy. Aleksandra Karnicka łączy na słów. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.
2,5 minuty będzie 13.
Miłego dnia.
Studio Słupsk, Radia Gdańsk. 102 FM od poniedziałku do piątku od 12 do 16.